I tak, proszę Państwa, mieszając kawę na jarmarku wnet przy ulicy Emilii Platek, rozpoczynamy. Płynnie wchodzimy w czwartą godzinę poranka wnet, więc bijemy rekordy z jeszcze australijską opalenizną. Doktor Paweł Zyzak jest gościem poranka. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam Państwa z australijską opalenizną.
Ale do tego wszystkiego z informacjami z miasta. Miasto Warszawa zaskoczone śniegiem, korki, nie można przejechać, prawda? Takie rzeczy się dzieją?
Nie wiem się, no nie ma dużego miasta w Europie, na świecie, które by się nie korkowało, zwłaszcza kiedy w sposób nagły spadnie śnieg.
Ale nie o Warszawie i nie o korkach będziemy rozmawiać, tylko będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump postanowił rozpocząć chyba wielką, może największą wojnę handlową z Chinami. Co w tej handlowej wojnie z Chinami się dzieje? Co na froncie słychać?
Znaczy, na razie bardzo dużo się mówi, bardzo dużo mówi i pisze na Twitterze Donald Trump. Natomiast czy to jest początek wojny handlowej? Trudno powiedzieć, bo na razie poszerza się grono państw, które zostały wyłączone spod taryf. Unia Europejska, inni sojusznicy Stanów Zjednoczonych, tacy jak Kanada, Australia, no ważą się losy Korei Południowej. Suma summarum, prawdopodobnie taryfy uderzą w Chiny. Chiny zapowiadają reakcję. No i można się tutaj doszukiwać kilka płaszczyzn sporu. No, na pewno do swego rodzaju odpowiedzi, czy też postawienia Chin do pionu domagały się amerykańskie służby specjalne, które no, uskarżają się na to, że Chińczycy wykradają tajemnice handlowe. No i to jest główny zasadniczy powód nałożenia taryf na produkty chińskie. Prawda? Agresywna działalność chińskich służb specjalnych na terytorium Stanów Zjednoczonych, nieuczciwa konkurencja, dumpingowanie, czyli obniżanie ceny, manipulowanie ceną juana po to, żeby był tańszy eksport. No i Stany Zjednoczone starają się przed tym bronić, prawda? No i jest druga płaszczyzna, czyli po prostu obietnice wyborcze Donalda Trumpa, który rzeczywiście wygrał wybory w takich stanach jak Pensylwania czy Ohio i teraz stara się odpowiedzieć na pojawiające się w amerykańskich mediach, w amerykańskich telewizjach spoty przypominające mu jego obietnice wyborcze względem przemysłu stalowego w Stanach Zjednoczonych. Prawda? No i jak długo, bo to są cały czas, mówimy cały czas o cłach czasowych, prawda? Czy czasowo na przykład Unia Europejska została wyłączona spod tych ceł, jak długo one będą trwały, trudno powiedzieć, prawda? W każdej chwili Donald Trump może się z nich wycofać, tak jak się wycofał z kilku swoich już obietnic wyborczych. Jakie one będą miały skutki długofalowe, również trudno powiedzieć. Ekonomiści się zastanawiają, prawda, czy to będzie skuteczne, czy przeciwko skuteczne.
Ale to rozsądek. Rozsądek i znajomość biznesu decyduje o tym, że postanowił pójść na taką wojnę handlową z Chinami, no bo gospodarka chińska zaczyna dominować nad światem. Jeżeli ktoś tego nie powstrzyma, na przykład cłami, to się skończy cywilizacją chińską i chińskim komunizmem, panie doktorze.
Tak, bo pan patrzy na to globalistycznie. No, wie pan, trudno mi sobie wyobrazić, że nałożenie ceł na wyroby, na stali, aluminium, bo nie na wyroby, to jest jakby skutek pośredni, ma zatamować ekspansję Chin. No, raczej Chiny same skupują stal i aluminium. Przede wszystkim zaopatrują się we wspomnianej przez pana Australii, prawda? No, moim zdaniem jednak są to cła, które mają pokazać Chińczykom, że przekroczyli pewną granicę. Natomiast pytanie jest, jak odpowiedzą Chińczycy, bo jednak proszę pamiętać, że Chińczycy mają amerykańskie obligacje i to Chińczycy są jednak, Japończycy, inni wierzyciele Stanów Zjednoczonych są tutaj górą w tej grze. No wystarczy, że Chińczycy zaczną po prostu sprzedawać amerykańskie obligacje, czyli domagać się zwrotu kredytów zaciągniętych przez Stany Zjednoczone. No i Stany Zjednoczone znajdą się pod ścianą. Czy Chiny zdecydują się na taki krok, no to tutaj możemy sobie dywagować, prawda? Bo to byłoby oczywiście
także
uderzenie w chińską.
Ale zapowiedzieli gospodarkę. Już odpowiedź. Jedną z odpowiedzi jest próba wprowadzenia waluty chińskiej jako waluty międzynarodowej, bo to jest coś, co może podważyć tą supermocarstwową dominację amerykańską.
Tak, Chiny od jakiegoś czasu próbują razem z Rosją przerwać amerykańską dominację na rynku przede wszystkim paliwowy, stąd pomysł właśnie Petro-Juana i stąd też twarda reakcja Stanów Zjednoczonych, prawda, które starają się nie dopuścić do wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z tego rynku, przerwania tego monopolu. No Chiny są bardzo ekspansywne i wie pan, to się dzieje w zasadzie w sposób niezależny od tego, że Chiny prowadzą agresywną, nieuczciwą politykę, jeżeli chodzi o walutę, jeżeli chodzi właśnie o wykradanie tak zwanego know-how. One po prostu w wielu miejscach wyparły Stany Zjednoczone poprzez swój eksport. To jest między innymi, no właśnie, Chiny stają się dominującym partnerem Unii Europejskiej. Już przeskoczyły Stany Zjednoczone jako partner Niemiec, prawda? I Stany Zjednoczone próbują się bronić przed tą ekspansją. Ale...
No i co? I nierozsądnie postępuje Donald Trump. Jak inaczej miałby się bronić niż poprzez cła czy próbę jakąś taką...
Więc, wie pan, wielu mądrzejszych ode mnie i od pana ekonomistów, którzy stali przy Donaldzie Trumpie, którzy są politykami Partii Republikańskiej, odradzał mu cel, który on de facto ogłosił na Twitterze. Znaczy, ludzie wokół
Trumpa... Ale wielu mądrzejszych od nas ekonomistów doradzało mu wprowadzenie ceł.
Wie pan, stoi w zasadzie przy nim teraz jeden ekonomista, którego mu doradzał. Jest to Wilbur Ross, to jest sekretarz handlu, który jest takim wieloletnim lojalistą Donalda Trumpa, odpowiedzialnym za jego osobistą, personalną kiesę. Właśnie dlatego został sekretarzem handlu. On swego czasu był wiceprezesem Banku Cypryjskiego, w którym, jak pan wie, Rosjanie prali i piorą swoje pieniądze. I to jest ten człowiek właśnie, który wygrał z Republikanami, no i przede wszystkim z Conem, który był szefem ekonomicznej rady przy prezydencie. Także powiedziałbym, że jeżeli chodzi o osoby, które, ekonomistów, doradców, którzy byli przeciwko, no to powiedziałbym, że jest ich 90-10.
Nie mogę doktora Pawła Zyzaka przekonać do tego, żeby przeszedł na stronę Donalda Trumpa, ale a co się dzieje w Białym Domu? Jakieś nowe zdarzenia w ostatnim tygodniu ważne, istotne były?
Ledwo opuściłem pańskie studio ostatnio, a rozstał się ze swoim gabinetem generał McMaster, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa. No, na jego miejsce wszedł John Bolton. To jeszcze jeden z tak zwanych jastrzębi. On wcześniej służył w administracji George'a Busha i ma dosyć zdecydowane poglądy na przykład na Koreę, na przykład na Iran. On doradzał politykom izraelskim, żeby dokonali ataku prewencyjnego na Iran swego czasu, kiedy Obama się nie zgadzał na i raczej powstrzymywał Netanyahu przed takim krokiem. Bolton ma także zdecydowane poglądy na Rosję. No, Donald Trump musi się otaczać tego rodzaju ludźmi, bo po stronie prawicy, po stronie Partii Republikańskiej no, tacy jednak dominują. No, po drodze, jak pan wie, jak państwo słyszeli, Amerykanie właśnie za radą Rady Bezpieczeństwa Państwowego Donald Trump zdecydował się na wyrzucenie 60 dyplomatów rosyjskich, no po prostu szpiegów. No wiele państw europejskich, no i Stany Zjednoczone zdecydowały się na ten krok. No to była świetna, dogodna okazja po prostu, żeby wyrzucić rosyjskich szpiegów, tak? Mało się takiej okazji zdarza. Tu się taka okazja nadarzyła. No i Polska się między innymi kilkunastu szpiegów pozbyła. No zamknięty został kolejny konsulat, bo konsulat w Seattle. Wcześniej administracja Trumpa zamknęła konsulat w San Francisco.
No właśnie, ale ta reakcja Donalda Trumpa pokazuje, no, że te wszystkie nitki, które niby prowadzą od Kremla do wyborów amerykańskich, to są jakieś takie podejrzane, czy nie?
No, że... Jakie nitki pan ma na myśli?
No takie, że uczestniczyli w kampanii wyborczej, że stoją za rozmaitymi firmami, za sposobem w ogóle opowiadania o polityce amerykańskiej, że stoją za tym rosyjscy politycy, a tak naprawdę Kreml i prezydent Władimir Putin.
Musielibyśmy się cofnąć do naszych wcześniejszych dyskusji na temat a na temat wzrostu pewnych takich nastrojów antyeuropejskich, antyglobalistycznych w Stanach Zjednoczonych, na bazie których wyrósł tak zwany alt-right movement, który częściowo wyrósł na tak zwanym paleokonserwatyzmie. Kiedyś liderem tego ruchu, no i kandydatem w końcu prezydenckim w 92-96 był niejaki Pat Buchanan, mówiliśmy o tym. I to był polityk, który właśnie był zwolennikiem swego rodzaju izolacjonizmu. Różnił się od Donalda Trumpa zasadniczo, też był zwolennikiem prowadzenia ceł, etc., etc., natomiast różnił się od Donalda Trumpa polityką względem Izraela. On krytykował Izrael za to, że wciąga Stany Zjednoczone w politykę bliskowschodną, bo Stany Zjednoczone powinny się stamtąd wycofać. No Stany Zjednoczone, Donald Trump, jak pan wie, jest proizraelski. I Rosja od wielu, wielu lat w Europie i w Stanach Zjednoczonych również wspiera różnego rodzaju oddolne ruchy, organizacje i partie o nastawieniu właśnie izolacjonistycznym. Znaczy Rosjanom zależy na tym, żeby Stany Zjednoczone zwinęły żagle, żeby Rosja z Chinami mogła po prostu zacząć dominować w swoich tak zwanych strefach wpływu. Donald Trump wywodzi się z tych środowisk. On był zresztą z Patem Buchananem w jednej partii politycznej swego czasu, bodajże partii reformistycznej. On swego czasu stał się jednym z głosu środowiska alt-right movement, występował na różnych prorosyjskich kanałach, etc., etc. Więc jest to człowiek, którego prorosyjskie poglądy mają swoją historię. Tak? On sam złego słowa nie powiedział na Władimira Putina, a ostatnio jak Rada Bezpieczeństwa Państwowego na takiej notatce napisała mu do not congratulate Władimir Putin, Donald Trump oczywiście zadzwonił do Władimira Putina i mu pogratulował zwycięstwa w wyborach, w których de facto był jedynym kandydatem.
No to świadczy o przywódczej roli Donalda Trumpa, że głos doradców nie jest głosem, którego zobowiązuje. On podejmuje decyzję.
On rzeczywiście coraz bardziej staje się autonomiczny i działa autonomicznie. Są te decyzje, prawda, o zmianach personalnych w administracji. Natomiast proszę pamiętać, że jest ten wątek osobisty Donalda Trumpa, jego wieloletnich interesów z rosyjskimi oligarchami, którzy oczywiście w większości działali na pasku rosyjskich służb. Jego wieloletnie ciepłe relacje z Władimirem Putinem. Czy tutaj jest kontynuacja, tak? Jeżeli chodzi o amerykańską administrację pod rządami republikanów, bo to jednak partia republikańska stanowi zasób kadrowy dla administracji Donalda Trumpa, to rzeczywiście polityka jest ostrzejsza, prawda? Nastąpiło tutaj wycofanie się z polityki odstraszania swoistego detente Baracka Obamy.
Ale najbardziej te ruchy, które potem w konsekwencji, konsekwencją tych ruchów oddolnych, największy wpływ nie ma Kreml, tylko ci, którzy decydują o polityce. Komisja Europejska, Obama, to oni swoją strategią polityczną wywołują niechęć publiczności do tego, co się dzieje, bo człowiek widzi, co się dzieje w jego życiu, umie to, potrafi to ocenić i wtedy wcale nie jest może bardziej podatny na jakąś propagandę, ale też wie, że nie w jego interesie ci, którzy rządzą, rządzą.
Mm-hmm. Bardzo, w Stanach Zjednoczonych de facto zaczęła się już kampania wyborcza. I
znowu? Przed chwilą była.
Przed chwilą była, zaczęła się nowa. Gdzieś tak liczy się, że o 2 lata po wyborach już zaczyna się kolejna kampania wyborcza. No zbliżamy, jesteśmy mniej więcej w tym okresie i Donald Trump zaczął nową kampanię. On już przemawia do swoich wyborców, nawet rzucił nowe hasło swojej przyszłej kampanii. Wcześniej było Make America Great Again, teraz jest bodajże Keep America Great Again. I Donald Trump stara się walczyć o tych wyborców, którzy kiedyś na niego zagłosowali, dzięki którym wygrał, bo gdyby nie wygrał w Pensylwanii, w Ohio, w stanie Michigan, to nie wygrałby wyborów. Tak? No, to są stany, które zdecydował, więc on walczy znowu o swoją elekcję. No jest, wie pan, jest to człowiek, który stara się. On wygrał dzięki pewnemu oddolnemu ruchowi amerykańskiego społeczeństwa, które miało dość establishmentu. Tak? I to nie jest tendencja, która zaczęła się od Donalda Trumpa, ona zaczęła się de facto od Baracka Obamy. Barack Obama był pierwszym antyestablishmentowym kandydatem.
Którego wymyślił establishment amerykański.
Znaczy, establishment amerykański chciał wówczas, żeby wygrała Hillary Clinton. Hillary Clinton przegrała wybory, wygrał Barack Obama, który był człowiekiem znikąd, senatorem, który dopiero 2 lata spędził w Izbie Wyższej amerykańskiego parlamentu. Człowiekiem bez doświadczenia. Wcześniej był community organizer, cokolwiek to oznacza. człowiekiem znikąd związanym raczej ze skrajnie lewicowymi murzyńskimi środowiskami. I taki człowiek wygrał wtedy wybory. I to był ruch antyestablishmentowy elektoratu demokratycznego. I podobnie mieliśmy dzisiaj do czynienia z takim ruchem wewnątrz Partii Demokratycznej, bo społeczeństwo, elektorat demokratyczny opowiadał się zasadniczo za Bernie Sandersem, który także był człowiekiem spoza Partii Demokratycznej. De facto jest kandydatem niezależnym z Vermont.
No więc, zależnym od marksistowskiej myśli ekonomicznej w pewnej części.
No to jest człowiek, no tak jak powiedziałem wcześniej, no na miesiąc miodowy z małżonką wybrał się do Moskwy w latach 80. bodajże.
Temu wszystkiemu oczywiście Donald Trump nie ma łagodnej drogi, jeśli chodzi o media, ale ostatnio w mediach najpopularniejszym programem było 60 minut, tak? Gdzie była opowieść na temat Donalda Trumpa.
Tak. Również w przeszłości sobie mówiliśmy, że życie osobiste de facto celebryty Donalda Trumpa może być w przyszłości dla niego problematyczne i jest. Znaczy, to jest kolejna kobieta, no tym razem bodajże już druga pornogwiazda, która o coś go oskarżyła. Ta go oskarżyła o zastraszanie, że adwokat Michael Cohen, to jest taki personalny, osobisty adwokat Donalda Trumpa do spraw specjalnych, groził Stormy Daniels, tak się nazywa ta gwiazda filmów dla dorosłych, że jeżeli spróbuje publikować historię jej romansu z Trumpem w 2000 bodajże drugim, trzecim roku, znaczy rok po ślubie w każdym z Melanium Trump, to będzie cierpiała tego konsekwencje. Po co Donald Trump miał romans z porną gwiazdą? Znaczy, mówi się, że on gustuje w tego rodzaju kobietach, natomiast dlaczego ona się zdecydowała? No, Donald Trump podobno jej obiecał udział w swoim reality show Apprentice. Ostatecznie nie wystąpiła w tym programie. Stormy Daniels miała swój występ w 60 Minutes, to jest jeden z takich markowych, bardzo popularnych w Stanach Zjednoczonych programów. Program zaliczył największe ratingi od ostatnich 10 lat, cieszył się dużą popularnością. Czy to wpłynęło na samopoczucie Donalda Trumpa? Na pewno, bo przestał tweetować na jakiś okres. I czy to, należy sobie również zadać pytanie, czy to wpłynęło na przykład na jego decyzję odnośnie wydalenia Rosji, na przykład wydalenia rosyjskich dyplomatów. No, Donald Trump, jest taka prawidłowość, że jak znajduje się w pewnym zaułku w związku ze swoimi sprawami osobistymi, to jest bardziej jakby koncyliacyjny względem swoich doradców.
Czy miał pan okazję przeżywać święta Wielkiej Nocy w Waszyngtonie?
Bodajże tak. W 2010 roku, właśnie w lutym bodajże, zaczynałem swoje stypendium w Institute of World Politics Marka Chodakiewicza i chyba trwało do maja, czerwca.
To łatwo zapamiętać, 2010, bo 10 kwietnia był pan w Stanach Zjednoczonych.
Byłem w Stanach Zjednoczonych i właśnie obserwowałem w Stanach Zjednoczonych relacje amerykańskich mediów, ale także na przykład Russia Today na temat katastrofy smoleńskiej.
Może o tym, jakie były te reakcje mediów, porozmawiamy za tydzień, bo to będzie przed 10 kwietnia, a teraz czas na życzenia słuchaczom. Poranka Wnet, składa pan jakieś życzenia? A może pan by złożył życzenia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu? Jakie to byłyby życzenia?
Na pewno premierowi, tak jak przeciętnemu Polakowi, życzyłbym zdrowych, owocnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. No, żeby były takim momentem zadumy, a nabrania dystansu do spraw bieżących, do spraw osobistych, żebyśmy się po tych świętach stali po prostu lepszymi ludźmi.
Oby tak się stało. Doktor Paweł Zyzak był gościem Poranka Wnet, czwartej godziny Poranka Wnet z jarmarku Wnet przy ulicy Emil Platek 29 łamane na 31 i proszę Państwa, wydłużyła się kolejka. To trochę taka jak transmisja ze skoków Adama Małysza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14 osób stoi w kolejce. Nie wiem, czy doktor Paweł Zyzak ustawi się jako 15, bo to w tej kolejce już można przeżyć, to już jest pewne doświadczenie, panie doktorze, czekać, tak?
Czekać. W kolejce po seler, na pewno się ustawię.
A to jest akurat, ale nie po seler. Seler jest bez kolejki, panie Doktorze, my pozostajemy na Jarmarku Wnet, stąd o godzinie 11 będzie audycja Stefana Truszczyńskiego, na którą już Państwa serdecznie zapraszam, a my będziemy słuchać muzyki i rozglądać się po Jarmarku Wnet, bo pojawiła się tutaj pewna osoba, od której bardzo, mówię po cichu, żeby nikt nie słyszał, bardzo wiele zależy. Słuchamy dalej Radia Wnet.